wszystko zaczyna się w rodzinie.
Zaprasza ksiądz Dariusz Kuliński.
W naszej kolejnej audycji z cyklu Wszystko zaczyna się w rodzinie chcemy wybrać się dziś na małą wycieczkę, a w zasadzie w odwiedziny do pewnego szczególnego miejsca, do szczególnej rodziny, szczególnego domu, jakim był dom Jezusa, Maryi i Józefa w Nazarecie. Chcemy w świetle tego domu, tej rodziny spojrzeć na to, jaka panowała tam atmosfera, jaki klimat wypełniał to miejsce, przypatrując się codzienności, życiu świętej rodziny z Nazaretu. Każdy z nas chyba zgodzi się z tym, że kiedy jedziemy na wakacje czy na jakikolwiek inny wyjazd, na jakiś odpoczynek, to ważne jest nie tyle nawet to, dokąd pojedziemy, czy to będą góry, czy to będzie morze, czy to będzie jakiekolwiek inne miejsce. Nie jest ważne to, dokąd jedziemy, ale ważne jest to, z kim jedziemy. Jakie osoby w tym czasie wakacji będą nam towarzyszyć, z kim na ten czas wyjeżdżamy, jakie osoby będą wpływać na atmosferę tego wyjazdu. Podobne doświadczenia pewnie towarzyszą nam także w każdej rodzinie. Mamy takie doświadczenie tego, że nie tyle ważne jest to, w jakim domu mieszkamy, czy on jest duży, ogromny, czy też mały, skromny dom, ale ważne jest to, jakie osoby ten dom tworzą. Jakie osoby składają się na klimat, na atmosferę tego domu, jaka atmosfera w tym domu panuje, czy jest w nim miłość, zgoda, szacunek, bo to tak naprawdę czyni ten dom niezwykle pięknym, a nie jego mury czy wyposażenie. Kiedy przypatrujemy się domowi Jezusa, Maryi i Józefa w Nazarecie, to właśnie chcemy odkrywać piękno atmosfery tego miejsca, chcemy poczuć ten niezwykły, niesamowity, Boży klimat, który w tym domu panował. Kiedy zagłębiamy się w zagadnienie dzieciństwa Pana Jezusa, to niestety, ale napotykamy na taką pewną pustkę, dlatego że ten temat dzieciństwa Jezusa i życia codziennego Maryi oraz Józefa w Nazarecie jest niemal zupełnie przemilczany przez ewangelistów. Ewangelie, które praktycznie nic nie mówią nam na temat tego najdłuższego okresu życia Pana Jezusa w Nazarecie, ale jeżeli chodzi o pisma pozabiblijne, to znajdujemy niezwykle obszerne, no i też niezwykle fantazyjne ujęcia w apokryfach czy niezliczonych lokalnych legendach, które przedstawiają nam życie świętej rodziny z Nazaretu. Apokryfy, możemy powiedzieć, wręcz prześcigają się w takim przytaczaniu różnych fantastycznych cudów, jakich Jezus mógł dokonywać w Nazarecie. Według nich na przykład Jezus był nie tylko cudownym i posłusznym dzieckiem, ale także często jako dziecko psocił i płatał różnego rodzaju figle. Niektóre z nich są nie do przyjęcia nawet z punktu etycznego, na przykład gdy Jezus zamienił dzieci w świnie, tak czytamy w jednym z opowiadań dotyczących dzieciństwa Pana Jezusa w Nazarecie. W innym dziele, w ormiańskiej Ewangelii Dzieciństwa Jezusa, czytamy, że Jezus zebrał trochę pyłu ziemi, rzucił go w powietrze i pył zamienił się w muchy i komary i całe miasto niestety, ale napełniło się nimi. Bardzo dokuczały ludziom, zwierzętom, w związku z czym to oburzenie i niezadowolenie postępowaniem Jezusa było bardzo, bardzo duże. Drugi raz Jezus wziął trochę gliny, ulepił z tej gliny pszczoły i osy i rzucił je wśród dzieci, powodując ogromne zamieszanie. Te wszystkie opisy są pewnie jedynie owocem takiej bujnej fantazji jednego czy drugiego pisarza, ale warto postawić sobie pytanie, skąd tak małe zainteresowanie dzieciństwem, młodością Jezusa, dlaczego ewangeliści praktycznie pomijają ten okres z życia świętej rodziny z Nazaretu. Otóż egzegeci podkreślają, że dzieci i kobiety nie były w tym czasie takim obiektem szczególnego zainteresowania, w związku z czym w Ewangeliach, które są takim pokłosiem pierwszego wieku po Chrystusie, nie uwzględniają tego tematu, jeżeli chodzi o treść ewangeliczną. Gdy przypatrujemy się życiu świętej rodziny w Nazarecie, to odkrywamy, że chociażby Maryja przeżywała w nim na pewno najpiękniejsze chwile swojego życia, dlatego że to tam doświadczyła spotkania z archaniołem Gabrielem w chwili zwiastowania, to tam dokonało się wcielenie Jezusa, to w Nazarecie po powrocie z Egiptu Józef, Maryja i Jezus osiedlili się w tej miejscowości. Stamtąd też rokrocznie pielgrzymowali do Jerozolimy na święta Paschy chociażby. Tam też pewnie pożegnali Józefa z tego świata, wyprawiając go do wieczności. Maryja w Nazarecie była świadkiem rozwoju fizycznego, duchowego, intelektualnego samego Jezusa. Była dla Pana Jezusa taką wychowawczynią, nauczycielką życia. Później stała się też jego uczennicą, jego towarzyszką życia jako właśnie uczennica. Maryja odcisnęła na pewno takie niezatarte piętno na osobie swojego syna, na jego ludzkim sposobie bycia, wypowiadania się, na modlitwach, które Jezus zanosił do swojego ojca. To ona przekazała Jezusowi znajomość języka ojczystego, języka aramejskiego. To Maryja w końcu zapewniła takie najdoskonalsze wychowanie w wierze samemu Jezusowi, jakie mogło tylko otrzymać izraelskie dziecko. A więc podsumowując, to Jezus od swojej matki przejął wdzięk, łagodność, słodycz, współczucie, te wszystkie najlepsze, najbardziej potrzebne każdemu człowiekowi cechy. Jezus, przyjmując ludzką naturę, przeszedł przez wszystkie etapy rozwoju człowieka i by rozwijać się w sposób harmonijny, wybrał dla siebie najlepszego ojca i najlepszą matkę. I to właśnie dlatego Jezus osiągnął tak doskonałą równowagę uczuciową, której świadectwo daje nam właśnie Ewangelia, dlatego że tylko i wyłącznie przy tak doskonałym mężczyźnie, jakim był święty Józef, jako ojciec, opiekun Zbawiciela, i przy tak pięknej, doskonałej kobiecie, jaką była Maryja, Matka Jezusa, mógł osiągnąć tak wysoki stopień tej uczuciowej dojrzałości. To pokazuje nam tylko i wyłącznie, jak ważna jest nasza osobista dojrzałość, kiedy podejmujemy w swoim życiu rodzicielstwo, kiedy stajemy się ojcem, matką, jak ważna jest nasza dojrzałość, jak ważne jest nasze zaangażowanie w wychowanie naszych dzieci. W Nazarecie w końcu Maryja dzieliła także miłość pomiędzy Jezusa i Józefa i może się w związku z tym obudzić w nas pewna nutka zazdrości, dlatego że Maryja, myślę, że możemy to powiedzieć z całą pewnością, była najbardziej kochaną ze wszystkich kobiet na świecie, dlatego że każdego dnia praktycznie była otoczona miłością samego Boga, miłością swojego Syna Jezusa Chrystusa. Była otoczona miłością swojego przeczystego małżonka, świętego Józefa. I poza tym, że Maryja była kobietą najbardziej kochaną ze wszystkich kobiet na ziemi, to też Maryja była kobietą, która najbardziej kochała ze wszystkich małżonek, ze wszystkich matek, bo jako osoba wolna od grzechu, kochała w sposób najczystszy z możliwych. Maryja i Józef, kiedy przypatrujemy się małżeństwu świętej rodziny z Nazaretu, mogli kochać się w sposób taki wspaniałomyślny, oddając się sobie bez reszty, ponieważ byli zdolni do miłości nieznającej nawet cienia egoizmu. To właśnie Maryja i Józef, oddając Panu całą swoją własność, oddając Panu wszystko, co mają, co posiadają, swoją wolność, swoją miłość, swoje małżeńskie szczęście, zyskali tak wiele dla siebie, jeżeli chodzi o ich miłość i wzajemne relacje. I pewnie w związku z tym dom, który tworzyli w Nazarecie, był miejscem, w którym dominował pokój, cierpliwość, brak nerwowości, pośpiechu, w którym dominowała gościnność, życzliwość i otwartość na każdego człowieka, który próg tego domu przekraczał. Jeżeli chodzi o miłość i relacje Maryi i Józefa, idąc dalej w tym naszym odkrywaniu atmosfery nazaretańskiego domu, to możemy z całą pewnością powiedzieć, że ta miłość małżonków Maryi i Józefa była naznaczona milczeniem. Ewangeliści nie przytaczają nam żadnego dialogu tej pary, nie słyszymy, żeby dochodziło w Ewangeliach pomiędzy nimi do jakiejkolwiek wymiany zdań. Są ludźmi dogłębnie milczącymi. Maryja, jak mówi nam Ewangelia, rozważa w swoim sercu te Boże sprawy, to co dzieje się w jej życiu, a jak zauważamy z łatwością, także w każdej Ewangelii Józef działa bez słów, jest człowiekiem, który mówi milczeniem. I oczywiście ta relacja milczenia pomiędzy Maryją i Józefem nie przypomina tak zwanych cichych dni małżeńskich, wynikających najczęściej z kłótni, nieporozumień, do których dochodzi pomiędzy małżonkami. Nie jest także próbą narzucania tutaj własnego zdania, jakoby Józef miał wymuszać na Maryi pewne rzeczy, czy Maryja miała na Józefie wymuszać jakieś swoje sprawy, swój punkt widzenia. To milczenie Maryi i Józefa nie przypomina także milczenia osób zakochanych w sobie, pełnych podziwu, żarliwości, którzy mają taki ogień w swoich oczach w związku właśnie z zakochaniem, ale często niestety są wobec siebie tacy bezkrytyczni. Milczenie Maryi i Józefa jest przede wszystkim taką przestrzenią, w której następuje wzajemne zrozumienie. Maryja i Józef rozumieją siebie bez słów, potrafią sobie zaufać, coraz bardziej ufać sobie, opierać swoje życie właśnie na współmałżonku, ale dzięki temu także mogą się niesamowicie mocno rozwijać w miłości. I oboje przeżywają tę ciszę, to milczenie jako sposób życia, nie jako mur, który ich od siebie odgradza, oddziela, ale jako taką wyjątkową przestrzeń, jako czas poświęcony przede wszystkim na to spotkanie z Bogiem. I ta relacja z Bogiem to nic innego jak właśnie wspólna modlitwa Maryi i Józefa, będąca takim fundamentem, taką opoką ich małżeńskiego zrozumienia. Papież Paweł VI w homilii w Bazylice Zwiastowania w Nazarecie w 64 roku powiedział takie słowa: oby obudził się w nas szacunek do ciszy, tego wspaniałego i niezbędnego milczenia duszy w nas, którzy jesteśmy napastowani przez tyle hałasu, przez kłopoty i krzyki w naszym nowoczesnym życiu, głośnym i nadwrażliwym. I dzisiaj chyba musimy przyznać to bez żadnego zastanowienia, jesteśmy ludźmi żyjącym w nieustannym hałasie. Jesteśmy każdego dnia na wszelkie możliwe sposoby zalewani hałasem. I stąd właśnie w naszym życiu jest tak wiele nerwowości, stąd jesteśmy tak często ludźmi nadwrażliwymi, że nawet najmniejsza rzecz, najmniejsza sprawa potrafi nas skutecznie wyprowadzić z równowagi na długie godziny. I stąd właśnie potrzebujemy tej ciszy, potrzebujemy tej przestrzeni milczenia, po to, by usłyszeć w swoim życiu, w swoim sercu ten najważniejszy głos, głos samego Boga, ale także, by dzięki tej ciszy, temu milczeniu, którym wypełnimy naszą codzienność, móc wsłuchiwać się w głos drugiego człowieka, swojego współmałżonka, swoich dzieci, swoich bliskich, ludźmi, z którymi to życie dzielimy. W tradycji chrześcijańskiej jest taka postawa, którą określa się słowem ab audiens i chodzi w tej postawie o to, by z tego hałasu, który nas otacza, z tego wszechogarniającego szumu wydobyć ten najważniejszy głos, żeby tak wsłuchiwać się w tę przestrzeń życia, która nas otacza, by właśnie w tej przestrzeni umieć wydobyć ten najważniejszy głos, być wrażliwym na to najważniejsze słowo, które do nas dociera. Dom w Nazarecie, dom Maryi, Józefa i Jezusa był przede wszystkim miejscem modlitwy, miejscem, w którym najpiękniejsze chwile właśnie w rodzinie z Nazaretu wypełniało życie duchowe, takie ciągłe trwanie w obecności Boga, troska o to, by zawsze być w tym, co należy właśnie do Ojca. I Maryja i Józef żyli właśnie wsłuchując się nieustannie w wolę Boga Ojca. Co więcej, sam Jezus wsłuchiwał się również w tę wolę samego Boga. I ta modlitwa domu nazaretańskiego, ta modlitwa, którą my także praktykujemy, jest właśnie taką regulacją częstotliwości w naszym życiu. Pewnie wielu z nas pamięta radia, które regulowaliśmy, szukając odpowiedniej fali, tak żeby znaleźć tę częstotliwość, na której dźwięk czy głos, który dociera do nas z radia, był jak najbardziej czysty. I modlitwa, można powiedzieć, jest dokładnie tym samym. Jest takim regulowaniem naszego serca, jest takim regulowaniem naszej duszy, żeby ten głos Pana Boga był jak najbardziej czysty, klarowny. Modlitwa pozwala nam na ten głos się jak najbardziej otworzyć, nastawić, usłyszeć ten głos tak, żeby ta wola Boga, która poprzez to słowo Boga, poprzez Jego głos do nas dociera, została przez nas nie tylko usłyszana, ale tak jak uczy nas Święta Rodzina z Nazaretu, także przyjęta i wypełniona. A zatem realizacja woli Boga, która jest owocem modlitwy, bierze się właśnie i przede wszystkim ze słuchania Pana Boga. To przypomina nam przykazanie, które Pan Bóg dał narodowi wybranemu, o którym czytamy, czy które słyszymy w Księdze Powtórzonego Prawa. Słuchaj, Izraelu. To jest najważniejsza rzecz w naszym życiu duchowym, w naszej codzienności. Słuchać Boga, by otworzyć się na Jego głos, na Jego słowo, a dzięki temu właśnie to słowo przyjąć i wypełnić. Tak jak Maryja, Józef i sam Jezus. Dom w Nazarecie to w końcu miejsce, które było wypełnione także pracą, taką codzienną, zwykłą pracą, która jest także naszym osobistym doświadczeniem. Paweł VI mówi, że Nazaret to lekcja pracy. Nazaret, rodzinny dom syna cieśli, to właśnie miejsce, w którym możemy zrozumieć i możemy poznawać te surowe, wymagające, odkupieńcze prawo mozołu ludzkiego, przywracać także świadomość szlachectwa pracy, przypominać, że praca nie może być także celem samym w sobie. Kiedy spoglądamy w tym kontekście na Maryję obecną w Nazarecie, to możemy zobaczyć, że prowadziła ona taki prosty, ubogi styl życia. Bardzo często w ikonografii przedstawiana jest Maryja zwykle jako ta, która szyje lub przędzie, jako taka gospodyni domowa. Do jej zajęć właśnie należała ta podstawowa troska o dom w Nazarecie, podczas gdy na tych samych ikonach Józef i Jezus są pochłonięci pracą ciesielską w warsztacie. Józef uczył Jezusa zawodu budowania domów i ten nazaretański dom w kontekście pracy właśnie pokazuje nam to, że praca jest obowiązkiem każdego człowieka, że właśnie praca wynika niejako z dzieła stworzenia świata. Kiedy Bóg mówi człowiekowi, że ma czynić sobie ziemię poddaną, to właśnie rozwój tej ziemi dokonuje się poprzez pracę człowieka, poprzez jego trud, poprzez jego wkład, by ten świat czynić coraz lepszym, coraz doskonalszym. By w tym świecie coraz bardziej urzeczywistniał się plan Boga, który człowiek realizuje również poprzez pracę. Święty Paweł w drugim liście do Tesaloniczan napisał takie słowa: kto nie chce pracować, niech też nie je. A więc pokazuje nam tym samym, jak ważny jest ten wymiar pracy w życiu każdego człowieka. Wszystko ma swój czas, powie Kohelet, i jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy pod niebem. A więc nasze życie jest wypełnione i z jednej strony pracą, ale też z drugiej strony ten czas dla rodziny jest również czasem niezwykle ważnym. Nasze życie jest wypełnione różnego rodzaju zadaniami, obowiązkami, jakie wypełniamy każdego dnia, ale nie możemy jednocześnie zapominać o odpoczynku. Ważny jest ten złoty środek, ważne jest, by nie przegiąć ani w jedną, ani w drugą stronę, nie zatracić się w pracy, w zarabianiu pieniędzy, bo czasem może się okazać dopiero po latach, że często pochłonięci pracą, zarabianiem pieniędzy tracimy tak naprawdę to, co najważniejsze, to, co najpiękniejsze, nasze więzi, nasze relacje, tracimy nasze rodziny. I cykl tygodniowy, w którym żyjemy, przypomina nam nieustannie o tym, jak ważny jest odpoczynek, jak ważne jest odejście od pewnych obowiązków, zadań, przynajmniej przez ten jeden dzień w tygodniu. Dla Żydów był to szabat, dla nas jest to niedziela. W języku hebrajskim bardzo ciekawe jest to słowo odpocząć, które możemy przetłumaczyć nie tylko jako formę właśnie zostawienia pewnych obowiązków i zadań, które wykonujemy, ale także to samo słowo można przetłumaczyć jako zachwyt, zachwycić się. Dzień szabatu, niedziela jest właśnie dniem, kiedy na nowo mamy zachwycić się tym, co tracimy w ciągu 6 pozostałych dni tygodnia, kiedy jesteśmy pochłonięci różnego rodzaju zadaniami, obowiązkami. To właśnie niedziela, dzień wolny, dzień pański ma być takim czasem, kiedy na nowo zachwycimy się ludzkim życiem, obecnością człowieka przy nas, zachwycimy się naszymi relacjami, miłością do męża, do żony, usiądziemy wspólnie przy stole, zachwycimy się także pięknem świata, pięknem przyrody, stworzenia, które często może nam umykać w natłoku codziennych zajęć i obowiązków. Dom w Nazarecie cechuje się także prostotą i zwyczajnością. I to właśnie prostota i zwyczajność pozwala cieszyć się takimi drobnymi sprawami dnia i odkrywać obecność w nim samego Boga. I tego uczą nas właśnie Jezus, Maryja i Józef. W jednej ze swoich piosenek Sylwia Grzeszczak zaśpiewała takie słowa: cieszmy się z małych rzeczy, bo wzór na szczęście w nich zapisany jest. Przestańmy się śpieszyć, zacznijmy od nowa, od tych małych rzeczy. Widzisz, ile szczęścia w sobie kryje każda mała rzecz. My zwykle w naszym życiu wpadamy w takie skrajności, albo szukamy życia wielkiego, życia niezwykle barwnego, kolorowego, bajkowego. Marzymy właśnie o takim wielkim, wspaniałym życiu, albo też wpadamy w taką rutynę, monotonię dnia codziennego, uciekamy od tej codzienności i tymczasem możemy odkrywać, wpatrując się w atmosferę, klimat nazaretańskiego domu, że do szczęścia tak naprawdę nie jest potrzebny świat zmysłowych wrażeń, nie jest potrzebna wielka kariera, sława, stanowisko, pieniądze czy jakiś prestiż, o które dzisiaj tak bardzo zabiegamy. Nie jest również ważne, czy te wydarzenia, które składają się na naszą codzienność, są małe, szare, ukryte, czy też są wydarzeniami wielkimi, publicznymi. Może się okazać, że będzie tak, jak właśnie w tej piosence Sylwii Grzeszczak. Oddajmy jej ponownie głos. Śpiewa tak: budujemy nasz dom na piasku, cena nie gra roli dziś. Kupiliśmy prawie wszystko, ale wciąż nie mamy nic. Co z tego, że cały świat zdobędziemy, skoro tak naprawdę nic możemy nie zdobyć, ale wręcz przeciwnie, możemy stracić niezwykle wiele ważnych, cennych, dobrych rzeczy, które stanowią o takiej istocie i wartości naszego życia. Ważne jest tylko, czy potrafimy tę codzienność czynić przestrzenią przyjmowania i dawania miłości. To jest to, czego uczy nas Józef, Maryja, Jezus w nazaretańskim domu. Życia prostego, życia zwyczajnego, ale życia przepełnionego czymś niezwykle ważnym, a więc samą miłością. Papież Paweł VI mówi o domu nazaretańskim jako o lekcji rodzinnego życia, dlatego wpatrujmy się często w ten klimat nazaretańskiego domu, odkrywajmy piękno przestrzeni tego domu, na który składały się przede wszystkim więzi, relacje miłości pomiędzy Jezusem, Józefem i Maryją. I oby Nazaret pokazał, co to jest rodzina, pokazał, czym jest komunia miłości, pokazał, że prostota, zwyczajność są niezwykle piękne, są niezwykle wartościowe, ale pokazał także, jak ważna jest miłość będąca fundamentem i świętości, ale też fundamentem rodzinności, ciepła, klimatu, który w domu możemy tworzyć.
Wszystko zaczyna się w rodzinie.
Zaprasza ksiądz Dariusz Kuliński.